Kiedy czytałem twoją książkę, moja córka zapytała, czy w niej jest też listopad i grudzień, więc przekierowuję do ciebie to pytanie.
Listopad? To nie wiem, ale nie, jest listopad, bo jest 1 listopada tam opisany. Grudzień też by się znalazł, tak, ten sierpień, bo teoretycznie to się wszystko dzieje w ciągu tam 30 dni, tak naprawdę ten bohater sobie chodzi, ale ponieważ on podróżuje też w czasie, w pamięci, w różnych kierunkach, to inne letnie miesiące i miesiące zimowe, jesienne tam się też pojawiają.
Chociaż sierpień może trwać nawet ze 3 miesiące, subiektywnie odbierając, tak jak to robi też bohater sierpnia.
Tak, on w momencie tam chyba nawet pisze, że sam już nie wie, ile ten sierpień trwa. To jest taki dziwny miesiąc trochę, bo z jednej strony jest jeszcze letni, bardzo upalny, ale z drugiej strony gdzieś już mamy z tyłu głowy taką myśl, że ta jesień już się czai. Kolega mi powiedział kiedyś, że to jest taka niedziela miesięcy, to znaczy już wiesz, że zaraz będzie ten poniedziałek i trzeba do roboty pójść. A szczególnie jak się pamięta jeszcze, nie wiem, dzieciństwo, kiedy ten sierpień tam z chłopakami czy z dziewczynami na podwórku się grało w piłkę i ten, ale już wiedziałeś, że za chwilę to się wszystko niestety skończy, więc on jest paradoksalnie, mimo że letni, ciepły, upalny, trochę melancholijny. To znaczy ta jesień gdzieś już tam wysyła zwiadowców.
To przeczucie w sierpniu, jesieni jest bardzo, bardzo głębokie. Nawet krytyk literacki Szymon Kloska napisał, że ten sierpień jest tak melancholijny, jakby był końcem listopada.
Z tak wybitnym krytykiem nie wypada mi się nie zgodzić. Ten bohater taki jest. To znaczy, że u niego wszystko się zamienia w jakiś taki rodzaj elegii, melancholijnego myślenia. Ja myślę, że to wynika z tego, że on jest też na jakimś takim zakręcie życiowym. Krótko mówiąc, jest nieszczęśliwy. I znajduje sobie różne pocieszenia i ta melancholia, czyli właśnie wspominanie różnych rzeczy ze swojego życia albo z historii miasta na przykład, to jest jego rodzaj ucieczki troszkę od tej rzeczywistości, która chyba nie do końca mu pasuje, to co jest teraz. Próbuje sobie znaleźć jakieś miejsce odpoczynku paręnaście albo paręset lat wcześniej.
To z perspektywy tego bohatera jest nieustannie sierpień już miniony, a nie przyszły, bo ty zajmujesz się wchodzeniem do wczoraj przecież.
No tak, ale on też tam pisze tak autoironicznie, że to bardzo ładne zdanie, ale być może nie da się tego zrobić. Może nie ma tej ucieczki z dzisiaj. Pewnie każdy z nas ma taki moment w życiu, że próbuje we wspomnieniach odnaleźć jakieś ukojenie albo przynajmniej odpoczynek od codzienności. Natomiast długofalowo i on, i ja nie mamy pewności, czy to działa. To znaczy, że może tego pocieszenia trzeba szukać troszeczkę gdzieś indziej.
Jaki ty świat wskrzeszasz w swojej książce? Bo on składa się z dzisiejszej Warszawy, ale też takiej, której już nie ma.
Ta książka jest o kilku rzeczach oczywiście, ale bez wątpienia jest też o próbie związania Warszawy na nowo. Bo przez swoją historię Warszawa często wisi na cienkich nitkach. Kiedy się mieszka, nie wiem, w Krakowie, to właściwie widać to trwanie. Ten 15, 16, potem 17 wiek, 18. A w Warszawie przez różne historie, które miały miejsce, począwszy od potopu szwedzkiego, a skończywszy na powstaniu w getcie i powstaniu warszawskim i późniejszych zniszczeniach, bardzo trudno jest tę ciągłość odnaleźć. A nawet jak się znajdzie jakąś nitkę, to się okazuje, że w tym czasie 3 kolejne są zerwane, bo właśnie wyburzone jakieś kamienice. Zresztą z tego, co wiem, w Białymstoku jest troszkę podobnie. Też troszkę wam się palą różne stare domy drewniane i też to nie jest fajne. Ten bohater trochę tak próbuje klecić, że sięga nawet do jakichś zapomnianych historii, tak jest tam historia pewnej zakonnicy XVII-wiecznej, co się wydaje nierealne, ale on to jakoś próbuje z dzisiejszą Warszawą powiązać poprzez opis kościoła wizytek, a jak te organy, to się okazuje, że na tych organach, wprawdzie nie na tych, ale na tych, które były w tym miejscu, grał Chopin przed wyjazdem do Paryża, bo był tam licejskim organistą. Ten bohater próbuje tak wszystko to jakoś zlepić i też nie wiem, czy mu się udaje, znaczy, czy to jest w ogóle do zrobienia, ale ja lubię sobie myśleć o Warszawie, mój bohater pewnie w tym jest do mnie podobny, że to się mimo wszystko da troszeczkę zrobić, bo mam takie wrażenie, że bardzo dużo nie tylko warszawiaków, ale ludzi, którzy przyjeżdżają, którzy opisują Warszawę, dla nich się liczy powstanie w getcie i właściwie tyle z tej historii. A ja i ten mój bohater trochę świadomie o tym milczymy, bo o tym napisano, wiesz, już wszystko tak naprawdę, trudno coś mądrego napisać, ale opisanie tej Warszawy na przykład właśnie XVIII-wiecznej, czy nawet z początku XIX wieku, gdzieś to próbuje na nowo tę Warszawę zlepić.
I a propos tej zerwanej ciągłości, i to wrócę do tego wątku, melancholii i nostalgii, na czym ty się bardziej skupiasz? Bo o melancholii mówi się raczej, że jest to takie nieokreślone, smutne, refleksyjne odczucie, nieokreślony brak czegoś lub kogoś, a z kolei nostalgia to jest tęsknota za czymś, kimś konkretnym. To u ciebie bardziej jest co?
Ja myślę, że to jest melanż tego i tego, bo z jednej strony ten narrator wspomina i odnosi się do bardzo konkretnych rzeczy, do swoich dziadków, do prababci, tam dużo jest historii rodzinnych, o matce, o ojcu, o dzieciństwie. A z drugiej strony są też takie rzeczy, że on tęskni do jakiegoś budynku, niekoniecznie ładnego, który stał, a został zburzony, ale gdzieś tam w jego zakamarkach pamięć jeszcze istnieje. No to już jest z kolei melancholijne, no bo trudno powiedzieć. Oczywiście ten budynek był jakiś, ale to jest taka już nieokreślona trochę. Myślę, że to jest kwestia charakteru, sposobu myślenia o świecie. I myślę, że dlatego między innymi ta książka nie wszystkim się będzie podobać, bo nie wszyscy są tak skonstruowani. Są ludzie, którzy idą zupełnie inaczej przez życie. Prosto, twardym krokiem do przodu, ale mam nadzieję, że jest dużo takich, którzy się zatrzymują i którzy właśnie zupełnie nie będąc na przykład warszawiakami, będą rozumieli ten rodzaj emocji. Taką mam nadzieję i tak mi się wydaje, że w Białymstoku, w Katowicach, w Poznaniu ta historia może być czytelna. Wcale nie trzeba być warszawiakiem, żeby się w niej odnaleźć, bo właściwie te mechanizmy różne, ale są podobne. I każdy ma jakieś takie miejsce z dzieciństwa, którego już nie ma, a w którym przynajmniej raz na jakiś czas chciałby się znowu znaleźć.
To już na koniec, bo myślę sobie, że może to jest jednak piękny stan saudade. I tu przypomnę, bo jest to fascynujące. To taki stan, który określił portugalski pisarz Francisco Manuel de Melo. To jest dzisiaj portugalski pozytywny autostereotyp nawet, zarazem rodzaj nostalgii i melancholii. I tak, to cytat, związanej z silną waloryzacją przeszłości, kontemplacją przemijania i piękna rozkładu, odbieranej z subtelną dumą i radością w sposób pozytywny. I de Melo określa to jako przyjemność, przez którą cierpisz, dolegliwość, którą się cieszysz.
No tak, wiesz co, ja jestem muzykiem, więc myślę, że tutaj taką ładną metaforą tego wszystkiego jest na przykład muzyka fado portugalska, to znaczy, która jest właśnie taka nostalgiczna, a z drugiej strony, kiedy słuchasz tych pieśniarek, czy pieśniarzy, czy gitarzystów fado, no to niewątpliwie odczuwasz też przyjemność. I to w ogóle chyba tak jest, że nie wiem, kiedy ja słucham wczesnego Coena, to oczywiście, że to jest nostalgiczne, smutne, tak? To są smutne piosenki, ale one mi sprawiają żywą przyjemność. To jest ten paradoks. Trochę się może z nimi smucę, ale to jest też wręcz endorfiny ci się wydzielają, bo to jest tak piękne, nie?
I taki też jest cierpień?
Chciałbym, żeby taki był.